Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
W temacie rodziny wielopokoleniowe naszym ekspertem dzisiaj jest pani profesor, doktor habilitowany Małgorzata Duda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, socjolog, teolog. Spośród wielu osiągnięć można wymienić także pani współpracę z ministerstwem. W 2016 roku została pani powołana na członka Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy minister rodziny, pracy i polityki społecznej wtedy. Witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Rodzina.
Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam panią, witam wszystkie państwa.
Chcemy rozmawiać właśnie o rodzinach wielopokoleniowych. Czy to jest pojęcie socjologiczne? Co to w ogóle jest rodzina wielopokoleniowa?
Powiem tak, ja bym nie przypisywała definicji do jakiejś jednej dyscypliny, chociaż rzeczywiście najprościej jawi się to w socjologii, ale równie dobrze, gdybyśmy zadali pytania innym dyscyplinom pokrewnym, pedagogom, demografom, antropologom, to właściwie wszyscy mówią o rodzinie, a potem próbują budować pewne klasyfikacje, struktury, specjalności, specjalizacje w danych pojęciach. Rodzina także jest poddana temu. I rodzina wielopokoleniowa, gdybyśmy poszli tropem człowieka współczesnego, czyli wpisali w doktora Google'a, no to nam wyjdzie, że jest to rodzina, która składa się z kilku generacji, przynajmniej trzech, która zamieszkuje we wspólnym domostwie. Tak to można by najkrócej opisać, tak? No i właściwie tu na razie bym postawiła kropkę.
Rozmawiałyśmy wcześniej trochę, tak. Kiedy po raz pierwszy było nam dane wymienić parę słów, że w Polsce nie przeprowadzono badań dotyczących typowo rodzin wielopokoleniowych, ale kiedy się zagłębimy w temat, okazuje się, że mamy wyniki do takich wstępnych wyjaśnień z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, które przeprowadza Główny Urząd Statystyczny i znajdujemy tam na pewno informację, która dotyczy gospodarstw domowych. Okazuje się, że prawie 50% mieszkańców polskiej wsi mieszka w takich gospodarstwach domowych, które liczą 4 lub więcej osób. Nie wiem, czy słusznie, ale myślę, że można pokusić się o stwierdzenie, że prawdopodobnie no, jakaś część dosyć duża z tych osób żyjących w takich gospodarstwach to są właśnie osoby żyjące w rodzinach wielopokoleniowych. Z takich powszechnych obserwacji wynika, że tych rodzin nie ma wiele, ale jednak ta liczba jakoś budzi respekt. Byłam, tak nieładnie mówiąc, na ulicy i sonda też daje taką odpowiedź, że rodzina wielopokoleniowa kojarzy się z bezpieczeństwem i ze szczęściem, że to jest coś pożądanego. Jednak wydaje się, że dzisiaj w społeczeństwie jest bardzo duży nacisk na to, żeby młodzi się usamodzielnili, no i jednak te generacje były rozdzielone. Czy posiadamy taką naukową wiedzę, która pozwala do sformułowania jakichś konkretnych wniosków o tych rodzinach wielopokoleniowych? Jakie są to wnioski?
Badania nad rodziną wielopokoleniową są prowadzone wbrew pozorom cały czas, tylko nie zawsze są jak gdyby głównym tematem na tak zwanym afiszu, tak? Bo chociażby po naszym telefonie, kiedy zostałam zaproszona przez panią do dzisiejszego spotkania, to na półce pierwsze lepsze, nowe, ciepłe wydanie, takie publikacje opartej właśnie na badaniach pani Ewy Budzyńskiej, Międzypokoleniowe więzi w rodzinie, studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich akurat, bo takie zestawienie na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego zostało zrobione, ale też jest bardzo dużo publikacji związanych z polską rodziną w zestawieniu z innymi, ale jest mnóstwo publikacji generalnie przedstawicieli różnych dyscyplin, coraz częściej nazywanych familiologami. Szczęśliwie wróciła nam dyscyplina w świecie nauki o rodzinie, gdzie te badania są robione. Oczywiście, jeżeli chodzi o czyste badania, jest ich niewiele, takie czyste, sensu stricte. Ale przy okazji badań nad rodziną w ogóle, nad relacjami w rodzinie, nad sposobami funkcjonowania i dysfunkcji, biorąc pod uwagę badania nad członkami rodzin, dziećmi, młodzieżą, rodzicami, dziadkami. Ta rodzina wielopokoleniowa wbrew pozorom się przewija cały czas. I teraz jak gdyby kontynuując i powołując się na różnego rodzaju statystyki czy badania sondażowe, które co jakiś czas są robione, chociażby na potrzeby Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to ta rodzina, także wielopokoleniowa, jest zauważalna i o niej się mówi. Ja dotarłam do takich badań CBOS-u z 2019 roku, gdzie zapytano już sensu stricte, mając definicję, jak jest rozumiana rodzina pokoleniowa, bo ja rzeczywiście mówienie w spisie powszechnym, że mieszka 4 i więcej osób, może sugerować, że jest to rodzina wielopokoleniowa, ale nie przenosiłabym tego wprost. W związku z powyższym, tutaj w tych badaniach CBOS-u, na które się powołuje, ponad jedna piąta, bo wyniki mówią, że 22% osób w Polsce mieszka w takich rodzinach. Ale już sensu stricte rodzinie wielopokoleniowej, czyli przynajmniej zamieszkujących pod jednym dachem 3 pokolenia, tak? Rodzice, dzieci, wnuki. Wyniki te pokazują ciekawą rzecz, mianowicie, że od 2008 roku praktycznie te statystyki nie ulegają zmniejszeniu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w kontekście tego, co pani redaktor była łaskawa powiedzieć, że rzeczywiście już od wielu lat współczesne społeczeństwo jak gdyby źle postrzega mieszkania w modelu wielopokoleniowym. Tak? Kiedy się pojawia informacja, że ktoś ma 30 kilka lat i mieszka z rodzicami, a ma już własną rodzinę, tak? No to niektórzy zaczynają się patrzeć dość dziwnie, a niektórzy nawet traktują to w kategorii pewnej patologii tak. społecznej. To kim wy jesteście, że nie możecie się usamodzielnić, tak? Ciekawe inne także sondaże mówią o tym, że popularność samego modelu rodziny wielopokoleniowej wcale nie maleje. Ludzie intuicyjnie, może słowo tęsknią to troszkę za daleko, ale skłaniają się do myślenia, że jeżeli nie w najbliższej, to w dalszej przyszłości, fajnie by było spędzić dalsze swoje życie pod jednym dachem z rodzicami i dziadkami, a może nawet i z innymi krewnymi, rodzeństwem na przykład, bo często się też zdarza, bo rodzina pokoleniowa to także w taki sposób patrzymy na to ich dziećmi. Ponad 30% Polaków i Polek uważa ten model życia w rodzinie za najlepszy dla siebie, tak? Więc ja powiem tak, czy współcześnie, kiedy wszyscy właśnie dążą do tego, że jednak powinniśmy się szybko usamodzielniać i to się dzieje, czy mówienie w ogóle o życiu w rodzinie wielopokoleniowej ma sens, tak? Czy jest to w ogóle dzisiaj możliwe, kiedy też zobaczymy, w jaki sposób żyją współczesne rodziny nuklearne? To są przecież mieszkania nieduże. Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną, no raczej poszerzanie swojej przestrzeni życiowej, mam na myśli metry kwadratowe, mówiąc na skrócie, no wymaga konkretnych zasobów finansowych, tak? Dzisiaj opłaty są jednak wysokie, a utrzymanie dużego mieszkania z wieloma osobami no jest sporym wyzwaniem. Ale też, jeżeli popatrzymy w drugą stronę, to zamieszkanie kilku pokoleń może ułatwiać sprawę, ponieważ zakładam, że każde z tych pokoleń, oprócz tych najmłodszych, ale też mamy świadczenia pieniężne i na tych maluchów, no tworzą, jeżeli mamy jedną rodzinę, to tworzą w pewnym sensie także jedną kuchnię i jeden budżet, a przynajmniej, jeżeli nie w całkowicie, to w dużej części partycypuje każde z tych pokoleń w utrzymaniu, tak? Więc to może być tym elementem im plus. Ja już nie mówię o tym, co daje nam wspólne mieszkanie, dlatego że wspólne zamieszkanie nigdy nie było, jeżeli byśmy twierdzili, że w czasach bardziej odległych rodziny wielopokoleniowe były bardziej, możemy powiedzieć, większościowym modelem życia człowieka, przynajmniej w Polsce, bo już nie chcę sięgać czasów bardzo dawnych, ale na przykład XIX, początek XX wieku, sytuacja geopolityczna wymuszała jak gdyby wspólne zamieszkanie, no właśnie chociażby z tych względów, o których powiedziałam, ale także o których pani wspomniała, czyli ze względów poczucia bezpieczeństwa. W sytuacjach, kiedy brakowało głównej osoby, która dbała o finanse, zabezpieczała byt, bo taki był model rodziny, czyli mężczyzny, ojca, dziadka, rolę przejmowały kobiety i to one dbały o utrzymanie tej rodziny. Ale ta wielopokoleniowość w ten czas się sprawdzała. Czy ma szansę sprawdzać się dzisiaj? Bo jak widzimy, 1/5 społeczeństwa żyje w rodzinach wielopokoleniowych. 30% ponad uważa ten model życia rodzinnego za najbardziej optymalny dla nich. Teraz jest pytanie, czy jest to dzisiaj możliwe? Ja sobie sama to pytanie postawiłam i zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście ile jest za, ile jest przeciw, czy są jakieś przeszkody. Troszeczkę z innej strony powiem. Jeżeli zostaniemy przy klasycznej definicji rodziny wielopokoleniowej, gdzie wspólne zamieszkanie jest właściwie podstawą tej definicji, to powiem tak, jest to możliwe, na ile warunki lokalowe, czyli właśnie te mieszkalne, to na to pozwalają. Jesteśmy też społeczeństwem, ja nie mówię, że wszyscy, ale na całe szczęście coraz więcej osób mówi o swojej sytuacji materialnej jako niezłej, bardzo wielu jako dobrej. A więc ta stopa życiowa w tym zakresie na tyle nie ulega zmianie w tej średniej części społeczeństwa, że ludzie mogą sobie pozwalać na wspólne zamieszkanie, czyli na zmianę mieszkania na większe, zakup domu, które pozwala właśnie na zamieszkanie wspólne. Co więcej, sytuacja demograficzna może i już w wielu przypadkach wywołuje, jak gdyby wpływa na to, ponieważ no, starzejemy się jako społeczeństwo i to już nie jest niczym odkrywczym, bo statystyki nieubłaganie o tym mówią, jak już jest, a w najbliższych latach będzie nas, osób w starszym wieku, seniorów, jeszcze więcej. Nie tylko, że będzie nas więcej co do liczebności, ale także i żyjemy dłużej. W związku z tym powstaje realne zapotrzebowanie na to, żeby się swoimi krewnymi, dziadkami, pradziadkami, bo w tej chwili to jest tak, że często osoby w średnim wieku opiekują się nie tylko swoimi rodzicami, ale i rodzicami tych rodziców, czyli dziadkami, a maluchy, dla maluchów są to pradziadkowie, dlatego że żyjemy dłużej. Oczywiście w przypadku małżeństw jest tych osób coraz mniej, ale pozostaje przynajmniej jedno z pradziadków, albo prababcia, albo pradziadek, którzy są, żyją i wymagają nie tylko wsparcia takiego psychicznego, emocjonalnego, ale także i konkretnie realnej pomocy, a nie da się jej świadczyć na odległość często. W związku z tym coraz częściej osoby zastanawiają się, jak przeorganizować swoje życie rodzinne, w tym właśnie miejsce zamieszkania, żeby znalazło się miejsce dla tego członka rodziny, który tej opieki wymaga. Ktoś powie tak, no mamy instytucje systemu wsparcia, które gwarantują taką opiekę, ale zobaczmy, że nie wszyscy chcą nie tyle korzystać z systemu wsparcia, dlatego że nie wiem, że mają jakieś złe doświadczenia, jakie są stereotypy na ten temat, ale to właśnie ci wnukowie czy te dzieci, czując się odpowiedzialnymi za swoich najstarszych członków rodziny, uważają, że to nie byłoby dobre dla nich, to już nawet nie dla tych pradziadków, ale dla nich, jako młodszego pokolenia. I chcą, myślą poważnie o tym, jak przeorganizować swoje życie, żeby taka osoba mogła z nimi mieszkać. No i teraz jeszcze jest inny pomysł na temat tego postrzegania rodziny wielopokoleniowej w kontekście no, podstawowym, jakim jest definicja, że warunkiem jest wspólne zamieszkanie. Trzeba się zastanowić, czy nie należałoby, czy nie jest to ten czas, albo nie będzie w najbliższy, nie nastąpi, żeby tą definicję rozszerzyć, w pewien sposób zmodyfikować. Nie chcę użyć słowa redefiniować, ponieważ redefinicja kojarzy mi się dziwnie. Uważam, że rodzina wielopokoleniowa nie musi, definicja nie musi być redefiniowana, zmieniana. Natomiast w czasie, no właśnie tutaj badacze, pedagodzy, statystycy, demografowie, socjologowie, ale i filozofowie, politycy, szczególnie osoby odpowiedzialne za politykę społeczną, może trzeba się zastanowić, czy nie należy myśleć w kategoriach definicji rozszerzonej. Powiem, co mam na myśli. Mianowicie bardzo często, jeżeli tylko pozostaniemy na definicji mieszkania, to jest to niemożliwe. Ale jeżeli zobaczymy, że coraz częściej w wyniku tego, że no, otworzył się świat w wyniku możliwości poruszania się bez ograniczeń i kiedy najbliżsi z rodziny mieszkają w różnych stronach, nie tylko Polski, miasta, bo to jest najmniejszy problem, ale także i za granicą, kiedy dziadkowie są w Polsce, ich dzieci są w jakimś kraju europejskim, a wnukowie lub prawnukowie jeszcze dalej. I teraz ci ludzie mieszkają sami, ale poszczególni członkowie rodziny są z nimi bardzo często, czasami nieraz codziennie w sytuacjach, kiedy te osoby zaczynają chorować, poprzez media internetowe, tak, media społecznościowe, poprzez różnego rodzaju komunikatory, gdzie mogą się spotykać. I może się okazać, że w takim klasycznym rozumieniu rodzina wielopokoleniowa jest obecna, ale będzie coraz trudniej ją utrzymać, jeżeli weźmiemy wspólne zamieszkanie, ale jeżeli dopuścimy rozszerzenie definicji o ten komponent, no to może właśnie będzie to w taki sposób funkcjonowało, tak? Bo te interakcje, no face to face są dzisiaj możliwe przez ekran monitora. Trudno mówić o wspólnym zamieszkaniu, ale świat się zmienia. Czy pójdą zmiany także i w tym zakresie, w tą stronę, nie wiem. Ale faktem jest, i to podkreślam, że nawet jeżeli z jakichś względów fizycznie jeszcze jest to niemożliwe, bo młodzi ludzie zdobywają świat, to myślą o rodzinie pokoleniowej i tęsknią za nią. Szczególnie jeżeli z takiej rodziny wyszli. Doświadczenia jednak życia w rodzinie wielopokoleniowej jest dobrym doświadczeniem i w tych ludziach pozostaje i oni za takim modelem rodziny tęsknią. Jeżeli tylko warunki życiowe im na to pozwolą, to myślę, że do tego wrócą. I to jest optymistyczne, ale nie tylko w fazie takiej idealistycznej, ale całkiem realnej, bo tak się dzieje. No jeżeli 1/3 społeczeństwa chce takiej rodziny, a 1/5 ją realizuje, no to jednak tak się dzieje, że zamiar, że pomysł, że tęsknota znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Wygląda na to, że bardziej tutaj chodzi o relacje, o zacieśnianie tych więzi, niż o taką fizyczną obecność gdzieś blisko. I to świadczy o tym, że rodzina żyje właśnie na taki sposób rodziny wielopokoleniowej. Pani profesor, jesteśmy w Radiu Katolickim. Jest pani też z wykształcenia teologiem. Zapytam o spojrzenie katolickie właśnie na te sprawy, bo jest tak, że czytamy w Słowie Bożym, że kobieta właśnie opuści matkę i ojca i zjednoczy się ze swoim mężem bardzo ściśle. Jednocześnie też wiemy o tym, że bardzo chrześcijańską postawą jest wspieranie się nawzajem, właśnie bycie blisko, obok, szczególnie względem osób starszych, seniorów. Jak więc katolik ma patrzeć na te sprawy? Lepiej się usamodzielnić, czy może raczej właśnie myśleć o drugim też, nie tylko o sobie.
Właściwie to mogłabym odpowiedzieć jednym zdaniem. Chrześcijaństwo, bo ja bym tutaj nie tylko katolików, ale chrześcijaństwo tak szerzej, postrzega rodzinę wielopokoleniową jak każdą inną rodzinę, także nuklearną, dlatego że...
Powiedzmy może pani profesor, tutaj rodzina nuklearna to jest taka pojedyncza rodzina, rodzice i dzieci, tak?
Dzieci, tak jest, czyli dwa pokolenia, tak?
Tak.
Postrzegają każdą inną. Jeżeli się, no to, że nie interpretujemy literalnie zapisów Pisma Świętego, to jest jasne. I chyba nie o to autorowi chodziło, tam chodziło troszeczkę inny przekaz. Ale rzeczywiście, gdybyśmy popatrzyli chociażby na źródło, jakim jest Biblia, jakim jest Pismo Święte, to wyraźnie widać, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest odzwierciedlenie, autorzy natchnieni odzwierciedlali warunki, w których przychodziło im żyć, odzwierciedlenie pewnych relacji. Zawsze się troszczono o bliskich i dalszych. Ja już nie mówię o obcych, bo przykład Samarytanina jest tu najlepszy, tak, w tym momencie. O synu marnotrawnym też nie wspomnę w kontekście budowania relacji, ale chociażby sytuacji, w których wdowa nie mogła sama żyć, ona musiała znaleźć opiekę i od razu to było normalne, że zabierał ją najbliższy krewny w linii męskiej, tak? Więc myślenie w kategoriach wspólnego mieszkania, życia, prowadzenia gospodarstwa domowego było znane i w czasach Starego Testamentu, jest znane w czasach Nowego i jest znane dzisiaj. Wartością dla chrześcijanina, dla katolika jest rodzina sama w sobie. Oczywiście idealnie jest, kiedy możemy żyć pod wspólnym dachem w kilka pokoleń. Jeżeli nam jest to w sposób bezpośredni, warunki życia nam nie uniemożliwiają, praca, odległość, o którym mówiliśmy wcześniej, to jesteśmy zobowiązani do pamiętania i wspomagania tych osób. Jan Paweł II w okresie swoich dni napisał piękny list do osób starszych, mówiąc o nich bracia. Moi bracia, skierował list do osób starszych, pokazując wartość człowieka starego, pokazując oczywiście zagrożenia wynikające z dożycia wieku sędziwego, ale też pokazał, jakie jest miejsce osób, jaka jest rola najbliższych członków rodziny, jeżeli chodzi o pochylanie się, opiekę, wspieranie swoich seniorów, swoich dziadków, pradziadków i pokazywał wartość właśnie tego komponentu, że tak się wyrażę troszeczkę, odbawiając sytuację tego ważnego elementu, jako elementu scalającego rodzinę. Każde pokolenie coś wnosi, stąd ideałem jest, żeby mieszkać razem i tak bywało, tak się działo, ale również obok działy się inne rzeczy. Ja tak, żeby nawiązać, bo cały czas mówimy, myślimy o rodzinie wielopokoleniowej w kategorii wspólnego miejsca zamieszkania. Proszę zobaczyć, mówiliśmy też o wsi, pani przywoływała dane statystyczne z ostatniego spisu powszechnego i rzeczywiście do dnia dzisiejszego procentowo najwięcej rodzin wielopokoleniowych jest w małych środowiskach wiejskich. To prawda, ale jest też prawda, proszę zobaczyć, jak były budowane domy. Zawsze uważano, że początek małżeństwa, nowa rodzina powinna mieć jednak swoją odrębność, w pewien sposób powinna żyć w pewnej intymności, uczyć się i poznawać siebie, ale jednocześnie być blisko rodziców czy dziadków. I jak budowano fizycznie te domy? Jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić, to najczęściej było wejście i była sień, która dzieliła domostwo na dwie części. Na części, którą mieszkali rodzice czy dziadkowie i na części, którą zamieszkiwali nowo zaślubieni, dający początek nowej rodzinie. Wszyscy byli pod jednym dachem, ale jednak zachowywali swoją odrębność. I to dosłowną, w sensie na przykład odrębnych gospodarstw domowych. Dwie kuchnie, dwa sposoby rządzenia, ale w potrzebie, w świętach, byli zawsze razem. Była wspólna izba, w której się wszyscy gromadzili i byli ze sobą. Tam też przyjmowano ważnych gości, którzy ich odwiedzali. Proszę zobaczyć, nawet charakter zabudowy pokazywał, z jednej strony dach jednoczył, a z drugiej strony pozwalał na zachowanie swojej odrębności i pewnego szacunku związanego z funkcjami, które drugie, trzecie pokolenie spełniało w społeczności, w życiu, w rodzinie i to pierwsze pokolenie, które dopiero budowało przyszłą rodzinę, tak? Gdzie czekano, oczekiwano na rodziny pierwszego i kolejnych dzieci. I to jest bardzo ważne. Myślę, że z tego też wywodzi się pewien model budowania bliźniaków. gdzie rodziny mieszkały obok siebie, ale tak de facto ze sobą. Dzieliły ich ściana lub klatka schodowa. I tak moglibyśmy różnego rodzaju
rozwiązania architektoniczne wymieniać.
Pokazywać. Tak jest. To samo jest w innych państwach. Proszę zobaczyć. Każdy, bardzo często w krajach Afryki czy Ameryki Południowej do dzisiaj się spotyka, gdzie ludzie mieszkają w klanach rodzinnych, tak? Gdzie my mamy otoczenie kilku domów czy kilku szałasów wokół na przykład wspólnego placu. Jest to jedna rodzina wielopokoleniowa, chociaż zajmuje pojedyncze, osobne domki, tak byśmy to powiedzieli, ale jest to jedna rodzina. Czy to jest wspólne zamieszkiwanie, biorąc pod uwagę, że jest to przestrzeń kilkudziesięciu czy kilkuset metrów kwadratowych, ale odległość między nimi to jest 1 metr? Więc sposób realizowania tej rodziny wielopokoleniowej urbanistycznie jest różny, ale idea jest ta sama.
Mówiła pani profesor o tym, że każda z tych generacji, każde z tych pokoleń ma swoją rolę w takiej rodzinie i na pewno każda z tych generacji odczuwa jakieś skutki tego mieszkania wspólnego. Gdybyśmy tylko spróbowały pokrótce wymienić właśnie, jakie te skutki pod względem społecznym, takim psychologicznym, kulturowym też odczuwa każde z tych pokoleń.
Tak. Powiem tak, rodzina wielopokoleniowa to już jest truizm, ale jest ważnym elementem życia społecznego. To, że zapewnia bezpieczeństwo, to mówiliśmy, zapewnia stabilność. Najmłodsi są potrzebni tym najstarszym, chociażby jako element, który wprowadza pewną nowość, nową ideę, chociażby te, które są związane z nowinkami technologicznymi, w życie starszego społeczeństwa. Dziadkowie bardzo dobrze, najczęściej dogadują się ze swoimi wnukami. Z kolei są dla nich ważni, często są autorytetami. Na pewno stanowią ważną część życia małego człowieka i jeżeli te relacje są dobrze budowane i cały czas podtrzymywane, to one istnieją do końca, a nawet jeden dzień dłużej. Gdzie wnukowie, nawet po odejściu dziadków, czują się nadal emocjonalnie bardzo z nimi związani, sięgają do ich doświadczeń, pamiętają o nich, bardzo często przywołują to, czego się od nich dowiedzieli. Z kolei osoby starsze mają odwrotny wpływ, pokazują właśnie młodym, że wspaniale, że jesteśmy tu i teraz, że wy jesteście, budujecie coś nowego i dzięki temu rozwijacie się wy, rozwija się grupa społeczna, w której żyjecie, rozwija się państwo, świat, już myśląc globalnie, ale bez historii nie macie korzeni, nie macie fundamentu i o tych korzeniach, jakiekolwiek by one nie były, należy pamiętać. Skąd przyszliście, skąd wyrośliście, bo macie do czego wrócić. Gdyby się tak potoczyło życie i skomplikowało wam trochę codzienność, to w sytuacjach krytycznych możecie wrócić zarówno fizycznie do domu, z którego wyszliście, ale przede wszystkim możecie sięgać do tej pamięci, do tych pozytywnych emocji, których doświadczaliście, kiedy w tym domu byliście. No? I teraz mamy jak gdyby to ogniwo, mówiąc o rodzinie czy pokoleniowej, ale czy ona będzie czteropokoleniowa, myślę, że tu się nic wiele nie zmienia, to średnie pokolenie, czyli rodzice dla młodych, a dzieci dla tych starszych. One są pewnym takim spoiwem, ale też i pasem transmisyjnym, który umożliwia spotkanie się najmłodszych z najstarszymi członkami rodziny, gdzie sami są troszkę po stronie tych starszych, ale już na pewno dużą częścią po stronie tych młodych, bo znają, potrafią się posługiwać chociażby nowymi urządzeniami elektronicznymi, prawie tak dobrze jak ci najmłodsi, ale mają mniej cierpliwości do uczenia swoich rodziców, natomiast wnukowie super się spełniają w tych rolach. Jest jedno ale, to tak naprawdę jest kwestia wychowania, czyli czy obecni dziadkowie właściwie wychowali swoje dzieci w szacunku dla starszych, czyli kiedyś dla ich dziadków, których może już dzisiaj nie ma. Bo to jest właśnie to, jest doświadczenie domu rodzinnego i doświadczenie rodziny, tej wielopokoleniowej, z której wyszliśmy. Jeżeli te relacje były zawsze na właściwym miejscu ustawione, to jeżeli tylko jest to fizycznie możliwe, młody człowiek w pierwszej kolejności, myśląc o swoich dziadkach czy rodzicach już w starszym wieku, czy wymagającym jakiegoś wsparcia, najpierw będzie myślał w kategoriach, czy ja mogę zapewnić opiekę swoim rodzicom, swoim dziadkom w miejscu zamieszkania. Potem spróbuję szukać wsparcia, żeby te osoby zostały nadal w moim domu, mimo że ja muszę iść do pracy, mam codzienne obowiązki. Dlaczego? Dlatego, że nauczono mnie, kiedy ja byłem małym człowiekiem, a mieszkałem w takiej rodzinie wielopokoleniowej, że to, co jest istotnym dla tej rodziny, wbrew pozorom właśnie, mimo tej definicji, nie sprowadza się li tylko do wspólnego zamieszkania, a więc tego przysłowiowego dachu nad głową. Sprowadza się do relacji, sprowadza się do emocji, sprowadza się do uczuć, których nawet jak dachu zabraknie, bo wiatr zdmuchnie albo woda zabierze, to, co jest istotne dla tej rodziny, to są ludzie, to jesteśmy my, którzy tą rodzinę budują. A czy ona będzie pod gołym dachem, czy ona będzie we wspaniałym domu z wielkim ogrodem, czy ona będzie w małym mieszkanku i łóżka piętrowe, to naprawdę w tym wymiarze staje się drugorzędne. I to jest właśnie to, co pani także zapytała, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo i katolicyzm. Człowiek stoi w centrum tej rodziny, tak? Wszystko inne jest wartością dodaną. Także rodzina wielopokoleniowa to jest rodzina, która umożliwia bycie, tworzenie czegoś nowego, pięknego, odkrywanie siebie i świata wokół, ale jednocześnie cały czas człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, dlatego że ma więź z korzeniami, mimo że mieszka, nie wiem, 2000 kilometrów stąd i trzeba do niego lecieć samolotem kilka godzin. To jest drugorzędną sprawą. Jest dzisiaj możliwość, żeby się komunikować inaczej. Nam to nie przeszkadza, bo się widzimy, bo rozmawiamy, bo się chwalimy przez ekran. Popatrzcie, babcia, twój wnuczek albo prawnuczek ma już dwa ząbki. Widzisz, ma dwa ząbki. Oczywiście babcia z dziadkiem łykają łezkę, że nie mogą ich przytulić, ale babciu, przylecimy za pół roku. Będzie dobrze. Taka jest dzisiaj rodzina wielopokoleniowa.
Bardzo piękny obraz wyłania się z tego, co pani mówiła, że właśnie taka rodzina, którą nazywamy wielopokoleniową, która może właśnie nie mieszka pod wspólnym dachem, ale ma bardzo bliskie relacje, rodzina złożona z kilku generacji, może być miejscem dla rozwoju człowieczeństwa, dla wszystkich pokoleń. No i myślę, że to jest dobra konkluzja dla naszej rozmowy o tych wyzwaniach, o których jeszcze chciałam zapytać. Myślę, że tutaj już wiele padło z pani profesor ust wyzwania, które stoją przed dzisiejszą rodziną wielopokoleniową, ale które, jak widać, łatwo jest rozwiązywać na bieżąco, jeśli tylko taka jest nasza wola po prostu. Dziękuję pani profesor bardzo za rozmowę. Doktor habilitowany Małgorzata Duda, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, była naszym gościem dzisiaj. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.